Wedle zegarów był wczesny wieczór, lecz ciemniło się tak, że nawet najbystrzejsze oczy nie mogły wiele dostrzec z tego, co się rozgrywało na przedpolach, prócz linii ognia, które rozszerzały się i przesuwały coraz szybciej. W końcu, w odległości niespełna mili od grodu, pojawił się dość znaczny oddział, maszerujący w porządku, nie biegnący, trzymający się w zwartej grupie. Obserwatorzy na murach krzyknęli bez tchu. Faramir! To Faramir z pewnością ich prowadzi. Jego słuchają ludzie i zwierzęta. Faramir mimo wszystko opanuje sytuację. Główna kolumna cofających się wojsk znalazła się już o niespełna ćwierć mili od murów. Z ciemności wyłonił się w galopie mały konny oddział, reszta straży tylnej. Raz jeszcze jeźdźcy zawrócili półkolem i stawili czoło nadciągającej ognistej linii. Nagle wzbił się w niebo zgiełk dzikich okrzyków. Zjawiła się nieprzyjacielska konnica. Linie ognia zlały się w wezbrany potok. Szereg za szeregiem parli naprzód orkowie z zapalonymi żagwiami, dzicy południowcy pod czerwonymi chorągwiami, wykrzykujący coś w swoim chrapliwym języku, a cały ten tłum rósł w oczach i już wyprzedzał oddział gondorczyków w odwrocie. I w tym momencie z przenikliwym wrzaskiem spadły nań spod nieba skrzydlate cienie. Na zgule nurkowały nad polem, szerząc śmierć. Odwrót zamienił się w panikę. Szeregi załamały się, ludzie w obłędzie rozbiegli się na wszystkie strony, rzucając broń, z okrzykiem strachu padając na ziemię. Wtedy z wyżyn twierdzy zagrała trąbka. Denethor wreszcie wysłał oddział zbrojnych na odsiecz. Żołnierze od dawna czekali na sygnał, ukryci pod bramą lub w cieniu zewnętrznego kręgu murów. Zebrano tu wszystkich konnych, jacy byli w grodzie. Skoczyli naprzód, sformowali się w szyku, pomknęli galopem i natarli z głośnym okrzykiem. Z murów odpowiedział im krzyk współplebieńców. Na czele bowiem rycerzy spod znaku łabędzia cwałował książę Dol Amrotu, a nad nim powiewała błękitna chorągiew. — Amrot z Gondorem! — wołali ludzie. — Amrot z Faramirem! Jak grom runęli na nieprzyjaciół na obu skrzydłach okrążających oddział w odwrocie, lecz jeden jeździec wszystkich innych wyprzedził, szybszy niż wiatr w stepie. Niósł go cienisto grzywy. Blask bił od Gandalfa, błyskawice strzelały w górę z podniesionej ręki. Na zgule z wrzaskiem odleciały na wschód, bo wódz ich nie przybył jeszcze, żeby się zmierzyć z białym ogniem swego wroga. Bandy Morgulu, zaprzątnięte walką, zaskoczone znienacka, rozpierzchły się jak iskry rozniesione przez wichurę. Oddziały gondorczyków, wiwatując głośno, rzuciły się z kolei w pościg za nimi. Zwierzyna przeobraziła się w myśliwych. Odwrót zamienił się w krwawe zwycięstwo. Trupy orków i ludzi zasłały pole, nad którym z porzuconych żagwi wiły się słupy cuchnącego dymu. Jeźdźcy z księciem na czele gnali zapierzchającym nieprzyjacielem. Denethor jednak nie pozwolił im zapędzić się daleko. Wprawdzie napaść była na razie powstrzymana i odparta, lecz od wschodu ciągnęły nowe i potężne siły. Raz jeszcze zagrała trąbka, tym razem wzywając do powrotu. Jeźdźcy Gondoru wstrzymali konie. Za ich osłoną oddziały ze straconych pogranicznych placówek sformowały szeregi. Teraz maszerowali w stronę grodu pewnym krokiem. Z dumą też patrzyli na nich ludzie z grodu, sławiąc ich męstwo okrzykami, lecz serca ściskał smutek. Szeregi bowiem powracających były bardzo przerzedzone. Faramir stracił 1/3 swego wojska. I gdzież był Faramir? Przybył ostatni. Wszyscy jego żołnierze już się znaleźli za bramą. Nadjechali też konni, a na końcu pod błękitną chorągwią książę Dol Amrotu. Obejmował przed sobą na siodle ciało swego krewniaka, Faramira, syna Denethora, zabrane z pobojowiska. Faramir! Faramir! Z płaczem wołali zgromadzeni na ulicach ludzie. Nie mógł im odpowiedzieć. Tłum odprowadzał go krętymi drogami aż pod wieżę, dom jego ojca. W momencie, kiedy na zgule rozpierzchły się przed białym jeźdźcem, mordercza strzała dosięgła Faramira, który właśnie staczał pojedynek z olbrzymim jeźdźcem z Haradu. Syn Denethora padł na ziemię. Tylko szarża konnicy księcia Dol Amrotu ocaliła go od dzikich południowców, którzy niechybnie dobiliby rannego. Książę Imrahil wniósł Faramira do Białej Wieży. Twój syn wrócił, Denethorze, oznajmił. Dokonał czynów godnych bohatera. I opowiedział o wszystkim, co na własne oczy widział. Denethor wstał. Spojrzał w twarz swego syna i nie wyrzekł ani słowa. Wreszcie kazał złożyć Faramira na posłaniu w swojej komnacie i odprawił wszystkich. Sam zaś udał się do tajemnej izby pod szczytem wieży. Ktokolwiek w tym czasie podniósł wzrok ku górze, mógł obserwować nikłe światło błyszczące i mrugające przez chwilę w wąskich oknach, a potem rozbłysk i ciemność. Kiedy Denethor zszedł i usiadł milcząc przy wezgłowiu Faramira, poszarzała twarz ojca zdawała się wyraźniej naznaczona piętnem śmierci niż twarz syna. Miasto było teraz oblężone, zamknięte w pierścieniu wrogich wojsk. Zewnętrzne szańce pękły. Cały Pelennor znalazł się w rękach napastnika. Ostatnie wieści, jakie dotarły spod murów, przynieśli przed zamknięciem bramy uciekinierzy, którzy przybyli drogą z północy. Była to garstka żołnierzy ocalałych z pogromu placówki strzegącej miejsca, gdzie szlaki z Anorien i Rohanu wychodziły na przedpola grodu. Prowadził ich Ingold, ten sam, który ledwie 5 dni temu, gdy jeszcze słońce świeciło i ranek darzył nadzieją, przepuścił Gandalfa i Pipina przez zewnętrzną bramę. O Rohirrimach ani słychu, powiedział. Teraz już nie można ich oczekiwać. A nawet gdyby przybyli na nic, to się już nie zda. Wyprzedziło ich inne wojsko, które, jak nam mówiono, przeprawiło się przez rzekę koło Cair Andros. Potężna armia. Są w niej pułki orków z godłem oka, a prócz nich zastępy ludzi nieznanego dotychczas plemienia. Niewysocy, ale krzepcy i okrutni. Brody noszą jak krasnoludy i uzbrojeni są w ciężkie topory. Przybyli pono z jakiegoś dzikiego kraju daleko na wschodzie. Ci panują nad szlakami północnymi, a wielu przeszło też do Anorien. Rohirrimowie nie mogą przybyć. Zamknięto bramę. Przez całą noc strażnicy na murach słyszeli, jak na polach mrowią się nieprzyjacielskie wojska, paląc zboża i drzewa, nie szczędząc nikogo, żywych ani umarłych. W ciemnościach trudno było odgadnąć, ilu napastników już przeprawiło się na ten brzeg Anduiny, lecz rankiem, a raczej w bledszej nieco pomroce za dnia, przekonano się, że strach nocny niewiele wyolbrzymił groźną prawdę. Na równinie aż czarno było od maszerujących oddziałów, a jak wzrokiem sięgnąć, otaczało miasto mrowie czarnych lub ciemnoczerwonych namiotów, wyglądających jak potworne grzyby, co wyrosły w ciągu jednej nocy na polach. Pracowici jak mrówki orkowie krzątali się, kopali w olbrzymim kręgu głębokie rowy na strzał z łuku odległe od murów grodu. Gdy rowy były gotowe, zapalono w nich ognie. Nie wiadomo jaką sztuką, czy diabelskim czarem, bo nie gromadzono ani nie dorzucano drew czy też innego paliwa. Przez cały dzień nie ustawała robota, a ludzie z Minas Tirith przyglądali się jej bezsilnie, nie mogąc w niczym przeszkodzić. Kiedy wszystkie rowy osiągnęły wyznaczoną długość, nadjechały ogromne kryte wozy. Wkrótce nowe oddziały nieprzyjacielskie zaczęły się spiesznie krzątać, ustawiając pod osłoną okopów wielkie machiny do miotania pocisków. W grodzie nie było machin równie potężnych, zdolnych sięgnąć pociskiem tak daleko i zahamować złowrogie przygotowania. Z początku ludzie śmiali się i nie bardzo bali się tych dziwnych wynalazków. Główny bowiem mur twierdzy był wysoki i gruby nad podziw, zbudowany jeszcze za dawnych czasów, nim ludzie z Numenoru zatracili na wygnaniu swoje siły i umiejętności. Zewnętrzna ściana, twarda i czarna jak wieża Ortanku, mogła się oprzeć stali i płomieniom. Żeby ją rozbić, trzeba było wstrząsnąć chyba fundamentem ziemi, na której stała. Nie, mówili Gondorczycy, nawet gdyby bezimienny we własnej osobie przyszedł tu, nie wdarłby się przez nasze mury, póki my żyjemy. Ten i ów jednak odpowiadał. Póki my żyjemy? A czy pożyjemy długo? Nieprzyjaciel rozporządza bronią, która już najpotężniejszą twierdzę przywiodła do upadku, odkąd świat istnieje. Jest nią głód. Wszystkie drogi odcięte. Rohan nie przyjdzie z odsieczą. Machiny nie trwoniły jednak pocisków na niezwyciężoną ścianę. Atakiem na największego wroga władcy Mordoru nie kierował przecież prosty zbój, ani też dziki ork, lecz umysł mądry w swej złośliwości. Gdy wśród wielu okrzyków, skrzypienia lin i bloków ustawiono wreszcie potężne katapulty, zaczęły one zaraz miotać kule bardzo wysoko, tak że przelatywały tuż nad blankami i spadały z hukiem na pierwszy krąg grodu. Wiele z nich, dzięki jakiemuś tajemnemu wynalazkowi, wybuchało ogniem jeszcze przed upadkiem. Wkrótce niebezpieczeństwo pożarów zagroziło miastu i wszyscy wolni od innych pilnych obowiązków mieli pełne ręce roboty, gasząc płomienie wytryskujące wciąż w różnych punktach grodu. Potem wśród cięższych bomb sypnął się grad pocisków mniej zabójczych, ale bardziej jeszcze przerażających. Ulice i zaułki za murami usłały dziwne, niewielkie kule, które nie buchały ogniem. Gdy jednak ludzie nadbiegli, by zbadać nowe, nieznane niebezpieczeństwo, rozległy się jęki i głośny płacz. Nieprzyjaciel ciskał na miasto głowy poległych w walkach pod Osgiliad, na granicznym murze i na przedpolach grodu. Straszny to był widok. Wiele głów rozrąbanych okrutnie, zmiażdżonych i bezkształtnych. Wiele jednak zachowało rozpoznawalne rysy i twarze, świadczące o przedśmiertnej męce. Wszystkie nosiły wypalone złowrogie piętno. Oko bez powiek. Niejednokrotnie w tych skalanych i zbezczeszczonych szczątkach poznawano twarze przyjaciół, którzy niedawno jeszcze chodzili dumni i zbrojni po mieście. Uprawiali okoliczne pola albo przyjeżdżali tu w dni świąteczne na zabawy z zielonych dolin pośród gór. Ludzie w bezsilnym gniewie wygrażali pięścią okrutnemu wrogowi, oblegającemu czarnym mrowiem bramę. Tamci nie słyszeli przekleństw albo ich nie rozumieli, nie znając języka zachodu, porozumiewając się wrzaskliwie ochrypłymi głosami, jak dzikie zwierzęta lub drapieżne ptaki ścierwojady. Wkrótce też w Minas Tirith mało kto miał jeszcze dość odwagi, by pokazać się na murach i wyzywać napastników. Władca Czarnej Wieży posiadał bowiem broń zwyciężającą szybciej niż głód, strach i rozpacz.